Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Łukasz Jankowski, to jest specjalny program Radia Wnet. Słyszymy się na falach FM Warszawa, Kraków, Wrocław, Szczecin, Łódź, Bydgoszcz, Lublin, Białystok. Słyszymy się na www.wnet.fm. To jest audycja specjalna prosto z gmachu Telewizji Polskiej na Placu Powstańców Warszawy, dawny Plac Napoleona. A naszym gościem były premier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Panie premierze, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie prezesie, w jakim momencie spotykamy się na Placu Powstańców Warszawy?
No w szczególnym momencie, kiedy w sposób całkowicie bezprawny Telewizja Polska, Polska Telewizja, jak to się ostatnio mówiło, jest przejmowana, jest podjęta próba jej przejęcia przez obecne władze, które nie ukrywają, że z ich punktu widzenia krytyka władzy, w tym wypadku krytyka ich władzy, jest niedopuszczalna. No, nie miały takiego poglądu wtedy, kiedy były w opozycji, no bo na przykład TVN niczym innym niż krytyką władzy i budowaniem urojonej rzeczywistości. To urojenie polegało na tym, że w Polsce jest dyktatura. Ja tutaj nawet idąc spotkałem młodego człowieka, który mówił do mnie, że widzi pan, tak kończy się dyktatura. No, a próba wytłumaczenia mu, że dyktatura jednak wygląda zupełnie inaczej i dyktatora, no bo to ja miałem być dyktatorem, predskaczonym dyktatorem. Otóż spotkanie dyktatora na ulicy idącego do telewizji przejmowanej przez rząd w dyktaturze jest całkowicie niemożliwe. A poza tym on by pewnie miał pewne kłopoty z pytaniem mnie o dyktaturę, a być może gdybym miał takie poglądy, jakie w tej chwili głosi, to znajdowałby się w jakimś mniej wygodnym miejscu niż w tym momencie się znajduje. Ale on tego całkowicie nie rozumiał. I to jest pewien fenomen, nad którym warto się zastanowić. No, ale nie o tym dzisiaj rozmawiamy.
Mówimy o zmianie w mediach publicznych.
Mówimy o zmianie, która ma to urojenie dotyczące czasu, który w ich przekonaniu minął już na zawsze, a w naszym przekonaniu to jest tylko krótka przerwa. Będzie umacniane, no bo było kwestionowane przez telewizję publiczną, przez pewną ilość mediów niezależnych, no tutaj bardzo dziękuję za działanie Radia Wnet. A teraz ma być inaczej. Najpierw ma to dotyczyć telewizji, ale później nie byłbym taki pewny losu państwa radia i wielu innych, przede wszystkim radiostacji, ale także i takich mniejszych telewizji, które mają inny pogląd na rzeczywistość. Ale nie jestem pewien, czy będą likwidowane, bo w końcu jakieś elementy niezależności mediów, być może kontrolowanej niezależności, ale jednak takiej, którą mogli odbierać mieszkańcy jako niekontrolowaną, przynajmniej do niedawna istniały także w Rosji. Jelcyna, nie wiem czy w tej chwili, ale no parę lat temu można było spokojnie w Moskwie kupić książkę Jelcyn Wor, czyli Jelcyn Złodziej. I to nie zmieniało faktu, że tam była dyktatura, albo przynajmniej system autorytarny, chociaż w tej wersji nieco łagodniejszej, no, tutaj tego słowa używam z pewnym zastanowieniem z tego względu, że tam jednocześnie miały miejsce mordy i to masowe mordy. Tutaj mówię o Czeczenii, ale mordy takie inne, niemasowe już, jak to pan minister obecnie Sikorski był łaskaw powiedzieć, że morduje, ale detalicznie, czyli nie jest taki bardzo zły punkt.
Jedną dziennikarkę, jednego byłego wicepremiera też zamordował na placu.
No nie, no też pewnego adwokata i tam jeszcze wielu,
lista
wielu
jest
innych,
dłuższa,
nie zapomnij o jego działalności w Petersburgu. Tam też było sporo ofiar, ale to samo stwierdzenie było dosyć szczególne i dlatego warto je przypomnieć. Warto przypomnieć, jaki typ moralności politycznej reprezentuje pan Sikorski.
A pan Sienkiewicz, pan premier Donald Tusk, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale zastanawia mnie, czy to była zaplanowana akcja, czy to tak miało wyglądać, czy im po prostu tak wyszło, że to, no, że to budzi taki opór i że no, nie idzie tak gładko?
To na pewno było zaplanowane, bo różnego rodzaju operacje, w szczególności na Woronicza, wskazują na takie bardzo precyzyjne zaplanowanie tych operacji, w szczególności przejęcie misji, ale także wiele innych przedsięwzięć. Natomiast jeżeli chodzi o inne elementy tego planu, no to proszę zwrócić uwagę, że część odbiorców telewizji naziemnej straciła możliwość odbioru. No sam do takich należę i stąd, kiedy wróciłem parę dni temu z Krakowa koło 3 w nocy i otworzyłem telewizor i zobaczyłem, że jest brak sygnału, no to w końcu zadzwoniłem najpierw do jednej osoby, drugiej osoby, no nie odbierały, w końcu do samego prezesa telewizji, czyli do pana prezesa Matuszkowicza, żeby się dowiedzieć, czy to już i czy to w sposób, w jaki został zastosowany w stanie wojennym. No ale okazało się, że to tylko mój błąd, to znaczy nie dokonałem odpowiednich zmian w swoim telewizorze. Ale to, co dzisiaj się dzieje, no nie jest tak znów bardzo dalekie od tego, co się wydarzyło w stanie wojennym. Nie chcę mówić, że to jest zupełnie tak samo, bo to byłaby nieprawda, ale cel jest mniej więcej ten sam. Jaruzelski, jeśli dobrze pamiętać stan wojenny, a ja należę do pokolenia, które znakomicie ten stan wojenny pamięta, to już z perspektywy całkowicie dorosłego i dojrzałego człowieka. Otóż Jaruzelski pozwalał pod wieloma względami na dużo więcej niż Gierek. Nie przeszkadzało mu to po prostu dlatego, że to wystarczyło na to, żeby kontrolować to wszystko, co jest ważne w życiu gospodarczym i życiu społecznym, no i prowadzić do pełnego powrotu dawnego systemu, bo taki cel był tutaj niewątpliwy. Czyli te pewne poluzowania systemu miały być zlikwidowane. To dotyczy przede wszystkim tego wszystkiego, co było wokół kościoła, tego, co nazywaliśmy wtedy Galicją wewnętrzną, ale także no, stosunkowo nie najmocniejszych, przynajmniej w drugiej części stanu wojennego, represji wobec opozycji, chociaż one przez cały czas trwały i tutaj były akurat ostrzejsze niż za późnego Gierka, bo za późnego Gierka była taka doktryna, że nie powinno być więźniów politycznych, więc było raczej tylko 48 godzin, no czasem 3 miesiące. Ale...
A teraz mamy wyrok na pana prezesa Kamińskiego i pana...
Ale teraz mamy taką sytuację, która ma doprowadzić po prostu do utrwalenia tej władzy i co jest najgorsze, do zrealizowania projektu, który dzisiaj funkcjonuje w Unii Europejskiej, projektu, który jeżeli chodzi o Polskę, ma doprowadzić do całkowitego pozbawienia suwerenności, ale także niepodległości. W istocie staniemy się terenem zamieszkiwania Polaków zarządzanym z zewnątrz, a dokładnie z Brukseli, ale jeszcze dokładniej, jeszcze bardziej precyzyjnie to określając, z Berlina. Czyli nasza niepodległość ta, która zaczęła się, no załóżmy, że w 89 roku, bo tak naprawdę było to dużo bardziej skomplikowane, ale nie chcę się na tym rozwodzić, znów będzie historycznym incydentem. Tak jak dwudziestolecie międzywojenne było incydentem, taki to będzie incydent dłuższy, ale tylko incydent i główny cel nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, no po prostu wszystkich ludzi w Polsce, którzy mają poczucie patriotyzmu, ale także wszystkich ludzi, którzy po prostu są jako tako rozsądni i zdają sobie sprawę, że władza zewnętrzna będzie zawsze gorsza niż wewnętrzna, że wszystkie nasze szanse, naprawdę mamy je w tej chwili duże, zostaną zmarnowane, bo nikomu poza nami samymi nie zależy na tym, żeby Polska była silna, zamożna, żebyśmy doszli do poziomu zachodniej Europy i żebyśmy odgrywali w tej części Europy rolę bardzo dużą, ale poprzez to także dużą rolę w całej Europie.
pan premier.
I to jest ta droga, którą idzie zupełnie świadomie Donald Tusk i jego współpracownicy. A to, co dzisiaj się dzieje, no to jest po prostu pewien krok na tej drodze.
Pan prezydent Andrzej Duda, wiem, że pan premier często odpowiada, nie komentuje poczynań czy słów pana prezydenta, ale czy głowa państwa w tych warunkach stanęła na wysokości zadania?
Ja nie chcę w dalszym ciągu komentować słów pana prezydenta. Na podsumowanie przyjdzie czas po końcu kadencji. Ja mogę powiedzieć tak. Gdybym jakimś cudem był w tym momencie prezydentem, to znalazłbym sposób na takie rozwiązanie tej sprawy, że dzisiaj telewizja publiczna nadawałaby te same audycje, co zwykle nadawaliby je ci sami ludzie, a ci, którzy podjęli próbę pewnego, no, swego rodzaju zamachu stanu, takiego wycinkowego zamachu stanu, no, bardzo by żałowali tej decyzji.
Donald Tusk zwraca się do prezydenta Andrzeja Dudy, mówiąc: jestem otwarty na rozmowy, na kompromis w sprawie nowego ładu medialnego w Polsce.
Nowy ład medialny byłby wtedy, gdyby doszło do zrównoważenia sił między tymi, którzy są za opcją patriotyczną, w jakiejś mierze, ale umiarkowanej, konserwatywną, a tymi, którzy nie są związani jakoś duchowo czy serdecznie, ale także intelektualnie z Polską, jako pewną ideą, pewnym faktem, i jednocześnie są gotowi wcielać tutaj rewolucję obyczajową, która trwa w tej chwili na Zachodzie, a której początki mamy także i w naszym kraju. Ja jako demokrata uznaję prawa tamtych, żeby głosili swoje poglądy i zabiegali o władzę, ale taką samą siłę medialną i takie same możliwości muszą mieć także i ci, którzy są odmiennego zdania. I wtedy byłby to nowy wkład medialny. Jeżeli chodzi o Tuska, to wyraziłem już w Sejmie na temat jego swoje zdanie, nie zmieniam go.
Jakie będą zatem dalsze kroki aktualnego premiera? Co zrobi dalej Donald Tusk?
No na pewno będzie stosował taktykę. No to propozycja jest przecież niewątpliwie propozycją o charakterze taktycznym. Natomiast będzie dążył do tego, żeby te plany zostały zrealizowane. Może nie od razu w tak ostrej formie, bo tutaj sądzę, że większość społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy, co tutaj zostało zaproponowane. Jaka konstrukcja na podstawie obowiązujących w tej chwili traktatów europejskich ma być przeprowadzona. Oczywiście to będzie zmiana tych traktatów, ale w takim kierunku, no, którego finał tutaj już określiłem. Teren zamieszkiwania przez Polaków zarządzany z zewnątrz. Ale ci, którzy rozumieją te przepisy, znają się trochę na tym, to wiedzą mi, w tym kierunku Donald Tusk zmierza. No, być może po drodze uzyskałby jakieś złagodzenie, ale to też tylko na jakiś czas, bo to jest wszystko kwestia taktyki. Donald Tusk nie jest człowiekiem związanym duchowo z Polską, z polskością. I to nie dlatego, że napisał kiedyś artykuł, gdzie padły słowa, że polskość to nienormalność, bo w końcu zakończenie tego artykułu jest inne. On mówi: jednak Polska. To był jeszcze inny Donald Tusk młody, nie ukrywam, zdolny historyk i publicysta. Natomiast dzisiaj jest to człowiek, no, w zupełnie innej fazie życia, już starszy pan z lukami. No i człowiek, którego życie przebiegło w ten sposób, że nastąpił proces, no, można powiedzieć, radykalnego odrzucenia wartości nie tylko tych patriotycznych, tylko obawiam się, że także i wielu innych.
Panie premierze, naszym gościem na żywo premier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Korzystam z tych nadzwyczajnych okazji, bo jesteśmy w gmachu Telewizji Polskiej przy Placu Powstańców w Warszawie, gdzie także jest wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, żeby zapytać trochę nie o bieżącą sytuację, ale o to, co będzie w styczniu. Jaki będzie kształt prawicy gotowej na wybory samorządowe, wybory do Europarlamentu? Pan premier już ma wizję ułożoną w głowie, jak ten obóz będzie wyglądał i jakie będzie miał nowe albo odświeżone wartości na sztandarach.
Mogę powiedzieć szczerze, że są dwie wersje takiej wizji, bo wizja istnieje, no ale od wizji do praktyki to jest droga dość daleka. No, wizja pierwsza to jest po prostu na poziomie wojewódzkim Prawo i Sprawiedliwość jako jedna z możliwości głosowania, czyli normalne wybory, bo tamte wybory, choć z pewnymi korektami, są przeliczane na partie polityczne. Tak było zawsze. Korekty wynikają z tego, że w niektórych województwach są także komitety niezależne i w związku z tym one zakłócają nieco ten wynik tych dużych partii, ale także i mniejszych. Natomiast jeżeli chodzi o poziom powiatu, poziom gminy, no tam będziemy zabiegać po prostu o to, żeby zdobyć lub utrzymać, bo w wielu miejscach mamy tą władzę, jak największy zakres władzy, bo ta władza w moim przekonaniu działa lepiej niż władza innych formacji politycznych. To nie oznacza, że nie jest obciążana różnego rodzaju wadami i tymi, które wynikają z niedoskonałości natury ludzkiej. No my przecież nie jesteśmy partią aniołów, ja to wielokrotnie mówię, ale także i z tymi, które wynikają z niedoskonałości naszego systemu życia publicznego, który obejmuje także samorządy. On został skonstruowany na początku lat 90. w oparciu o zespół przeświadczeń, który, ja to wielokrotnie pisałem i mówiłem, był właściwy w czasach komunizmu, ale zaaplikowany do nowej już rzeczywistości, no ma bardzo poważne mankamenty, ale sądzę, że musielibyśmy mieć dużo czasu, żeby na ten temat mówić. Zresztą ja o tym mówiłem jeszcze na początku tej epoki i są stenogramy w Sejmie.
To panie premierze, jeszcze pytanie o Europarlament, bo tutaj jest kwestia suwerenności, na ile ona będzie na sztandarach i na ile ten obóz będzie szerszy, bo to też pan prezes zapowiadał, że to będzie
bardzo
więcej.
Bardzo celnie pan to skonstruował. Właśnie to jest to pytanie, czy to będzie szerszy obóz, czy to będzie tylko obóz Prawa i Sprawiedliwości i sojuszników Prawa i Sprawiedliwości, tych, którzy już w tej chwili są, czy ewentualnie jakichś nowych, ale to nie będzie nowa jakość. Ja bym oczywiście chciał bardzo szerokiego obozu właśnie ze względu na to zagrożenie niepodległości, ale proszę pamiętać, że no tutaj diabeł tkwi w szczegółach. Często jakieś zupełnie trzeciorzędne powody powodują, że się nie daje różne rzeczy zrobić, ale to trzeba przełamywać. Ja mam nadzieję, że w momencie decydującym ten szeroki obóz będzie istniał. Czy uda go się stworzyć tak szybko? No nie wiem. Ten obóz prawicy, który w tej chwili jest w opozycji, ale łącznie już 10 lat rządził, miał dwóch prezydentów, no jeden z nich będzie miał dwie kadencje, drugi zginął przed końcem pierwszej. No to jest obóz, który tworzył się w ciężkich walkach, można powiedzieć, przez wiele lat.
To już na
Ale teraz musi być dużo szybciej.
Ostatnie pytanie, panie premierze. Jak się ta sprawa zakończy? Jesteście państwo jako partia w gmachu telewizji publicznej. Jak długo? Jaki będzie finał?
Proszę Państwa, no, finału w tej chwili nikt nie potrafi przewidzieć, ale my będziemy dążyć do tego, żeby finał był zgodny z prawem, to znaczy, żeby w pewnym momencie na skutek orzeczeń właściwych organów państwa no, trzeba się było wycofać z tego całego przedsięwzięcia. Mówię o wycofaniu się władzy. no wtedy my tutaj będziemy niepotrzebni, chyba że jako goście, którzy występują w telewizjach, a władza będzie miała za sobą poważną porażkę. Czy to się uda? No ta władza zakłada, że prawem jest to, co oni uważają za prawo. To Tusk powiedział zupełnie bezpośrednio. Trzeba mu być wdzięczny tutaj za szczerość. Z kolei Szczerba powiedział, że komisje śledcze mogą zacząć działać wtedy, kiedy już nie będzie telewizji publicznej w obecnym kształcie. No, rozumiem przez to, że wie, że te komisje będą wielką kompromitacją tej władzy, jeśli tylko by działały w sytuacji, w której relacjonowane by były w sposób uczciwy. To są bardzo silne motywacje drugiej strony i trudno mi powiedzieć, czy ona ustąpi, chociaż naraża się na taki bardzo ostry dysonans. No, przez cały czas mówili o praworządności, a w tej chwili no, trudno bronić tezy, że oni tej praworządności nie łamią i to w sposób brutalny. Na co się zdecydują, tego nie wiem. Będą decydowały, jak sądzę, względy o charakterze taktycznym. Oni swoich celów generalnych nie zmienią.
Panie premierze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za obecność na antenie Radia Wnet.
Dziękuję bardzo.
To jeszcze może jedna rzecz, bo nie oceniamy Małgorzata Kleszcz. Pani redaktor najpierw rozmawiała o muzyce i pan premier powiedział, może nie ulubionego, ale jednego z ulubionych kompozytorów.
Vivaldi, no ja lubię w ogóle tą wczesną muzykę włoską. Według mnie to jest w ogóle początek muzyki. Czy mam rację, no to już muzykolodzy mogą oceniać. I tak jak też już w tym wypadku niektórzy muzykolodzy uważam, że tak gdzieś no, przy końcu neoromantyzmu Debussy na przykład, no to jest koniec muzyki. Ta muzyka asynchroniczna, no to już jest coś, co do mnie nie przemawia. No, chociaż niektórzy współcześni kompozytorzy polscy, tutaj padło nazwisko Góreckiego, ale są inni jak Kilar, to jest co prawda takie już pogranicze no, muzyki filmowej i poważnej, ale to są też ludzie, których bardzo warto słuchać i takich jest więcej. Ja nie jestem wielkim znawcą muzyki, ale bardzo lubię muzykę słuchać i bardzo lubię o muzyce rozmawiać albo choćby przysłuchiwać się rozmowom, albo słuchać. No, może państwo tego nie rozumieją, znaczy, przepraszam, nie pamiętałem jako ludzie młodzi, ale swego czasu były takie audycje prowadzone w radiu przez pana Webera. Późnym wieczorem, gdzieś po 11 wieczorem były takie audycje z komentarzami, bardzo je lubiłem. No i tam można było też zobaczyć coś takiego, znaczy zobaczyć, usłyszeć coś takiego, co no, było interesujące, chociaż nie za zawsze miłe, to znaczy porównywano grę, no tej samej partytury przez dwóch wybitnych pianistów, jednak widać było różnicę. No, widać było, czyje palce działają sprawniej. Palce i oczywiście głowa, bo tutaj głowa ma ogromne znaczenie. Nie będę tutaj cytował, kogo oceniłem wyżej, kogo niżej, ale obydwaj pianiści byli polscy. Ale no, jeden miał no nie jednak dużo większy talent.
I tak o muzyce mówił Jarosław Kaczyński, były premier, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję.
Jeszcze dodam do tego, że lubię także jazz.
O, to też jest rozmowa. Może kiedyś uda się pana prezesa zaprosić do sztukaterii. Wtedy będzie rozmowa. A tej audycji państwo słuchają tylko i wyłącznie dzięki niezwykłej hojności naszych patronów na patronite.pl/radiownet za każdy wyraz wsparcia dla wolności słowa, dla poszerzania domeny publicznej i domeny różnych mediów. Bardzo państwu serdecznie dziękuję. Na chwilę, na tą chwilę tyle z Placu Powstańców Warszawy. Oddaję głos do studia przy Krakowskim Przedmieściu.